Teraz w Kurtowskiej audycji literackiej czas na recenzję nowości książkowej. Jest ze mną pani profesor Joanna Chłosta-Zielonka. Witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Pani profesor, zanim zaczniemy rozmawiać o książce, chciałabym, żebyśmy chociaż kilka minut poświęciły wiadomości, która obiegła cały świat, tak można śmiało powiedzieć, ale przede wszystkim cieszy nas Polaków, czyli Nobel, literacki Nobel dla Olgi Tokarczuk. Proszę powiedzieć, jaka była pani pierwsza myśl, gdy pani usłyszała tę wiadomość?
No ja też, z kolei mnie przesłała SMS-a córka.
O, właśnie.
I właściwie myślałam, że się pomyliła. Byłam jakby zaskoczona z jednej strony, że to się stało, ale z drugiej strony, ponieważ znam twórczość Olgi Tokarczuk w całości, właściwie potem pomyślałam sobie, nie, no to jasne, oczywiste, tylko że w naszym świecie nie zawsze to, co wartościowe, zostaje właśnie uchwalone, honorowane i stąd może to moje zdziwienie, że a jednak tak się stało. To ta twórczość, która zasługiwała na to wyróżnienie z powodu różnych kryteriów, no została uhonorowana i właściwie już trochę czasu minęło i z bardzo wieloma osobami też już później rozmawiałam o tym, bo każdy no chce trochę tak jakby zagaić temat, właśnie tak jak my
no,
dzisiaj.
To jest temat. No, to...
I ja mówię, ale przecież ja mówiłam o tym już od początku lat 90., że to jest najlepsza, po pierwsze, pisarka kobieca i zawsze dziewczętom, studentkom, koleżankom, przyjaciółkom tę twórczość proponowałam, ale także autorka, która wiele tłumaczy mężczyznom też o życiu, o świecie. Przede wszystkim też zwracałam uwagę na jej wykształcenie. Za każdym razem, kiedy na zajęciach pojawiała się postać Tokarczuk, mówiłam, ona jest psychologiem, ona świetnie zna człowieka i myślę, że to jest jakby klucz do jej twórczości, że Tokarczuk tworzy uniwersalnie, po prostu opowiada o człowieku, o jego słabościach, o jego przeżyciach, o tym, co zdarza się na każdym, we wnętrzu człowieka, w każdym miejscu świata. I dlatego ten Nobel jest jak najbardziej właściwy i wbrew różnym krytycznym opiniom, jakimś takim złośliwościom i wiadomo, jakimś tam tej mowie nienawiści takiej, która się zawsze pojawia, jeżeli ktoś coś wygrywa, to naprawdę tutaj, jak mówię, te argumenty jakieś, nie wiem, poza literackie.
No
nie
właśnie,
mają sensu.
Chciałam
nie
powiedzieć,
sensu,
że w ogóle nie bierzmy pod uwagę tych nacechowanych politycznie argumentów, bo to
no,
w ogóle ta dyskusja.
Nie mówiąc o tym, że.
Niech sobie ją prowadzą politycy, ale
tak,
my.
Każdy pisarz w każdej epoce, od Kochanowskiego, bo od niego należało mówić, zawsze wytykał wady narodowe, bo taka jest rola pisarza.
No, taka jest rola pisarza, oczywiście. Tak, no także gratulujemy serdecznie. Tak, tutaj
bardzo się
pani
cieszymy,
Oldze
bo to
Tokarczuk.
Taki sukces polskiej literatury najnowszej.
My raz jeszcze gratulujemy, cieszymy się bardzo i myślę, że Olga Tokarczuk jeszcze nie raz w tej audycji będzie obecna. Bardzo bym chciała, żeby kiedyś była obecna rzeczywiście, żebym mogła z nią porozmawiać. Może kiedyś, kto wie, chociaż pewnie teraz będzie bardzo rozchwytywana, a ja nie wiem, ile tę audycję będę jeszcze prowadziła. A jak nie, to na pewno będziemy jeszcze o jej książkach dyskutować. To teraz przechodzimy do recenzji nowości książkowej. Dziś będziemy zajmować się książką Filipa Springera pod tytułem 12. Nie myślę, że uciekniesz.
Tak, po pierwsze na pewno zaskakuje tytuł. Filip Springer znany jest z takich trochę tytułów zaskakujących, bo powiedzmy ma na swoim koncie taki zbiór reportaży Źle urodzone, 13 pięter, to też trochę brzmi tajemniczo, a tutaj 12, nie myśl, że uciekniesz. Właściwie o co chodzi? Bo to była moja taka pierwsza refleksja, kiedy spotkałam się z tą książką. O czym to będzie? I właściwie jest to jednak opowieść odmienna od pozostałych jego reportaży, wielokrotnie nominowanych do wszystkich prestiżowych nagród od Nike, po Nagrodę Literacką Gdynia i Śląski Wawrzyn, więc zresztą, który otrzymał w 16 roku, bo nazywa się Springera takim reporterem polskiego krajobrazu i rzeczywiście taką często dominującą cechą czy tematem, który pojawia się w jego książkach, to jest architektura współczesnej Polski. Albo no, raczej idzie w stronę takich negatywnych obrazów.
Raczej ukazywania brzydoty. Tak. Miał taki cykl, tak, że jeździł po polskich miastach. I...
Tak, to zamieścił później to w takiej książce Miasto Archipelag, Polska mniejszych miast, w którym to sportretował te miasta, które przestały być miastami wojewódzkimi, tak, po reformie administracyjnej, kolejnej zresztą. I na początku właściwie trochę tak też ta książka, z nią się nie zaprzyjaźniłam od razu. Przynosi się właśnie z tej polskiej rzeczywistości Springer do właściwie krajów skandynawskich, a szczególnie do Danii właściwie. I jeśli znowu byśmy powiedzieli, że zajmuje się tą architekturą, to właściwie główną uwagę skupia na mostach. Znajdują się w tym reportażu takie fragmenty dotyczące budowy właśnie mostów łączących liczne wyspy duńskie, ale przy okazji właściwie pojawia się taki wątek, na początku ledwie zaznaczony, a później coraz bardziej rozbudowany, takiego tajemniczego miejsca Jante. Ono się tak nazywa. I jakby na początku się tego od razu nie chwyta i nie idzie się tym tropem. I nadal te mosty, no te historie, no myślę sobie, no ciekawe, bo nie znamy przecież aż tak bardzo tej specyfiki tego regionu, tego miejsca, tej kultury i tak dalej, ale jest to bardzo takie odległe, mroczne, takie jakby za mgłą, właśnie tak jak klimat tego kraju. No i ale gdzieś Jante, znowu Jante i tak naprawdę okazuje się, że właśnie jest to książka o takiej krainie, która właściwie mogłaby się pojawić wszędzie i która zostaje ostatecznie w tym reportażu tak opowiedziana, scharakteryzowana. No i cóż, czyli co to jest za miejsce Jante? To jest taka jakby sytuacja człowieka, to Jante, która go więzi, tak by można było powiedzieć. Czyli właściwie Jante jest metaforą pewnego systemu, który kształtuje człowieka od dzieciństwa po dorosłość i który narzuca właśnie takiej kształtującej się osobowości pewien rygor. I jaki rygor? Właściwie w toku tej książki powoli wyłania się taki, no właśnie nie można powiedzieć dekalog, bo to nie jest 10, a 11 takich przykazań, które właściwie są więzieniem dla człowieka. To znaczy, może tutaj kilka zacytuję. Nie sądź, że jesteś kimś. Nie sądź, że jesteś mądrzejszy ona, że jesteś lepszy, że jesteś kimś więcej niż my. Po prostu nie sądź, że jesteś indywidualistą, tak by można było to powiedzieć. Właściwie jest to tak,
że zawsze grupa będzie ważniejsza od jednostki i że tej grupie się trzeba podporządkować.
Że nie ma wyjścia, że właściwie...
Że nigdy się nie wybijesz poza jednostkę.
Tak, że właściwie możesz...
Poza grupę, przepraszam.
Nawet jeśli masz swoje poglądy, one zostaną wcześniej czy później stłumione. Że nie masz co aspirować do tego, żeby się poza tę grupę... I to jest... Grupa to jest... miejscowość, w której się urodziło, to jest środowisko, w którym się żyje, może nawet zawodowe, czy właśnie szkoła i tak dalej. Jakby wszystkie te miejsca, z którymi styka się po kolei człowiek w swoim życiu, one muszą, no właśnie one są systemowe, czyli działają w taki sposób przemocowy. Właściwie to jest książka o przemocy, ale nie takiej bezpośredniej, takiej, którą odczuwamy subiektywnie poprzez, nie wiem, no jakieś tam kataklizmy, prawda, czy namacalne.
Czy fizyczne, prawda?
Fizycznie, tak, przez, nie wiem, napad jakiś i pobicie, tylko właśnie w taki sposób psychiczny, całościowy, wszechogarniający i nie można się przed tym obronić.
Właśnie, ja bym powiedziała, że to nawet coś gorszego, bo nawet spoglądając na rzeczywistość skandynawską, to ona jest opakowana, że tak powiem, takim dobrym życiem. To są kraje dość bogate, dobrze zorganizowane.
I w tej książce pojawiają się takie cytowania z różnych badań.
Tak, dokładnie.
Że Duńczycy są najszczęśliwszym narodem.
Dokładnie,
na
a tymczasem to prawo Jante, które rządzi Duńczykami w tym przypadku i Norwegami po trosze też, bo tam trochę o Norwegach też jest, to ludzi tłamsi. Ale chciałabym też poruszyć ten wątek, o którym sam Philip Springer mówi w wywiadach. To znaczy, że okej, on pojechał do Danii, pojechał na północ, bo lubi północ, bo jak mówi, nie lubi upału i lubi deszcz, ale szybko zrozumiał, że ta jego opowieść wychodzi daleko poza północ i że właściwie można ją odnieść do każdej sytuacji, do każdego miejsca. On nawet mówił, że równie dobrze mogłoby być to okrośnie, o każdym mieście, o każdej społeczności. Nawet pytał dziennikarkę, a czy wśród literatów nie jest tak, że się nawzajem właśnie tłamsimy, że się sprowadzamy do dołu i tak dalej, i tak dalej. dalej, więc...
Tak, jante pojawia się właściwie wszędzie, może się pojawić wszędzie i ja myślę, że się nawet pojawia wszędzie i dlatego o ile, tak już tutaj powiedzieliśmy, jest konkretne miejsce, czyli topografia, jakiś czas i jakieś okoliczności, bo też jeszcze o tym nie porozmawialiśmy, że są tutaj odwołania do takiej książki właśnie takiego duńsko-norweskiego pisarza.
Axela Sandemose, który w 1933 roku napisał książkę Uciekinier przecina swój ślad, opowieść o dzieciństwie mordercy. I tam właśnie on to prawo jante sformułował, opisał.
I tak, ale tam odnosi on to do jakiejś tam wymyślonej oczywiście miejscowości, która prawdopodobnie jest miejscowością, w której sam pisarz się urodził, że to jest ten pierwowzór. Ale mimo tych właśnie konkretów, tych miejsc, tego czasu, to wydaje się, że, tak jak tytuł książki, nie myśl, że uciekniesz od jante. Gdziekolwiek jesteś, nie uciekniesz, możesz się tylko z tym zmierzyć.
Tak, ale jest jeszcze jeden bohater i to jest ostatni już wątek, który chciałabym z panią poruszyć, bo jest bohater Ole, to jest dość popularne imię skandynawskie, z którym Springer chciał się umówić, ale nie dał rady i w rzeczywistości tego bohatera wymyślił. To znaczy na podstawie tych informacji, które zebrał będąc, no ale jednak jest to fikcja. I to nas prowadzi właśnie do tego wątku, którym też Springer mówił w wywiadach, że to jest sprawa dla literaturoznawców, on się tym nie zajmuje, ale gatunku tej książki. Bo ja pozwolę sobie zacytować z wywiadu dla Onetu. Dało mi też pozaksiążkową wolność, bo było pytanie, co dała mu ta książka, to praca nad tą książką. Uświadomiłem sobie, że nie muszę myśleć o gatunku, że to coś dla krytyków czy literaturoznawców. Czyli, no, bo to nie jest czysty reportaż z krwi i kości, bo fikcja się pojawia.
Nakładają się tutaj takie dwa porządki właśnie. Porządek reportażu, który jest konsekwentny, bo przez całą książkę mamy tę opowieść o właściwie o mostach, o architekturze tej skandynawskiej, tak ogólnie mówiąc. No i ten wątek właśnie, ten porządek fabularny, czyli który właśnie się do, no, który pozwala zaliczyć tę książkę do jakiegoś takiego opowiadania, mini powieści nawet o bohaterze, ale też do końca właśnie pozostaje to pytanie, a czy naprawdę ten Ole żyje, czy go nie ma, tak? Ale właśnie jest to takie prawdopodobieństwo, że on mógłby żyć. Właściwie myślę, że to stało się bezwiednie, jakby z czasem, kiedy zaczął to pisać i taki bohater się pojawił. Ja też zwróciłam uwagę, nie wiem, czy pani też nie była zdziwiona takimi właśnie w książce zapisami trochę tajemniczymi, prawda? Tak. Które właśnie nam powoli odkrywają ten jak powiedzieliśmy, nie dekalog, ale właśnie, ten spis zasad.
Słuchacze tego nie widzą, ale pani otworzyła teraz na stronie, gdzie właśnie jest ten spis
11
zasad.
11 punktów tak, i pojedyncze wyrazy.
Pojedyncze wyrazy rozsiane po całej pustej stronie i ja przyznam szczerze, że czytałam książkę e-book, w formie E, czyli e-książkę czytałam i myślałam, że ten, bo wiadomo, że to konwertuje, że coś się stało.
Tak, a potem
bo
idziemy
ja nie
dalej,
lubię w ogóle czytać e-booków, od razu mówię.
Stron dalej już mamy więcej, prawda, tych wyrazów. No, ja kwalifikuję tę książkę do takiego gatunku liberatury, czyli takiej literatury, w której forma jest tożsama z treścią, czyli forma mówi też tak jak treść. I właśnie w toku tej opowieści Springer nanosi coraz więcej faktów i ten zbiór zasad jest coraz pełniejszy, wypełnia się. I przez to też ta książka jako formalny wytwór jest taka bardziej tajemnicza. Tak. Bogata w zdjęcia, właśnie też takie bez ludzi, właśnie
to
puste, tylko
ale jakoś
w obiekty jakieś architektoniczne wypełnione.
To była recenzja książki Filipa Springera pod tytułem 12 nie myśl, że uciekniesz. Pani profesor Joanna Chłosta-Zielonka, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I w Kortowskiej audycji literackiej dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam w pierwszą niedzielę grudnia, czyli 1 grudnia. Słyszymy się punktualnie o godzinie 12. Do usłyszenia, Marta Wiśniewska.